Był człowiekiem wolnym. Był cieślą, ale też utalentowanym muzykiem, grał na skrzypcach. Zyskał szacunek nie tylko wśród znajomych, ale także wśród tych, przed którymi występował. To się jednak zmieniło w jeden dzień, kiedy został porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych. Zniewolonym Steve'a McQueena z 2013 roku, zdobywca 3 Oscarów, 7-krotnie nominowany do Złotego Globu. Opowiada o postaci autentycznej, Solomonie Northupie, który rzeczywiście został oszukany, porwany, sprzedany w niewolę. I on o tych swoich przeżyciach, o tych 12 latach niewoli pisze w swojej autobiografii, która pojawiła się w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie ta książka była podstawą do stworzenia filmu. Cała fabuła jest oparta o te wspomnienia. Pytanie jest tylko jedno, jak bardzo reżyser się ich trzymał, bo jak się okazuje, kilka niuansów dodał od siebie. I o tych niuansach porozmawiam z moim gościem, Michałem Palmowskim, filologiem angielskim, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To skoro to postać autentyczna, historia jest prawdziwa, to zapytam od razu, co i ile wiemy o Solomonie Northupie?
Na podstawie tej autobiografii już możemy powiedzieć bardzo dużo i też historycy zajmowali się weryfikacją tych faktów, które zostały tam podane. Może na początku warto powiedzieć, jakiego rodzaju to jest literatura, bo to jest literatura, która w Polsce nie jest specjalnie popularna, natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak slave narrative i to jest, no tam wchodzi w zbiór tych tekstów jakieś 100 pozycji ponad opublikowanych drukiem i są to świadectwa ludzi, którzy najczęściej to są właśnie byli niewolnicy, czyli ludzie, którzy urodzili się niewolnikami, ale w jakiś sposób udało im się uciec z niewoli, odzyskać wolność i teraz dają świadectwo tego, co doświadczyli, gdy byli niewolnikami.
Czyli rozumiem, że ta opowieść Solomona Northupa to nie jest jakby jedyna, taka niebywała.
No właśnie, ona jest unikalna, ponieważ jest unikalna, tu jak gdyby ten paradygmat zostaje odwrócony, bo taka typowa niewolnicza narracja, to są opowieści osób, którym udało się odzyskać wolność. Natomiast tu mamy historię odwrotną. Mamy historię wolnego człowieka, który utracił wolność. Więc ten jak gdyby schemat narracyjny, który zwykle obowiązuje w niewolniczych narracjach, tutaj jest zaburzony. Takie historie też się zdarzały. To wiemy o tym, no chociażby z samej autobiografii Northupa, bo on tam opisuje swoje spotkania z innymi współniewolnikami, którzy doświadczyli takiej samej sytuacji, takiej samej tragedii. Także wiemy, że to też się działo, natomiast trudno powiedzieć, jaka dokładnie to była skala. Natomiast rzeczywiście osoby czarnoskóre mieszkające na północy czasami były właśnie porywane i sprzedawane w niewolę na południu. Natomiast według mojej wiedzy, no to jest jedyna chyba taka opowieść spisana drukiem, właśnie opisująca tego rodzaju doświadczenie. Na pewno jest to najbardziej znana. Mhm. Tam jest też inny taki bardzo ciekawy aspekt, jeśli chodzi właśnie o tą konkretnie książkę, a także szerzej o te narracje niewolnicze, bo w zasadzie to są dwa aspekty, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że była to literatura, która była bardzo mocno zaangażowana i ona miała realizować pewne konkretne cele polityczne, które wówczas były bardzo ważne. Chodziło o przekonanie opinii publicznej, szerokiej opinii publicznej, o tym, że niewolnictwo to jednak jest bardzo zła, bardzo okrutna instytucja i należałoby ją, jeśli nie zlikwidować całkowicie, to jakieś tej najbardziej naganne przejawy w jakiś sposób wyeliminować.
No i też o to walczył później, po tych 12 latach niewoli Solomon.
Tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że była to literatura adresowana do białych czytelników. W związku z czym tutaj można podejrzewać, że występowała jakaś autocenzura, bo nie wszystko to, co ci autorzy chcieliby powiedzieć, oni mogli powiedzieć w tych akurat realiach socjopolitycznych. Oni Rozumiem. Musieli uważać, żeby nie zrazić do siebie białych czytelników. Także to też jest wyzwanie dla 21-wiecznego czytelnika, żeby czytać między wierszami, co może autor chciałby powiedzieć, ale jednak czego nie mówi, albo co zostało właśnie dodane z myślą o tych jemu współczesnych czytelnikach, żeby do nich po prostu dotrzeć, ale przede wszystkim, żeby ich nie zrażyć, bo jednak to widać, że z punktu widzenia współczesnego czytelnika ta książka jest niesamowicie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy reakcyjne to jest właściwe słowo, ale on tam na przykład mówi, że są dobrzy plantatorzy i też są źli plantatorzy i nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. 4D apps,
na szybko.
Tak, no i właśnie w filmie ten mit dobrego plantatora zostaje zdekonstruowany zgodnie z tą współczesną narracją, że jednak niewolnictwo to był, no niewolnictwo bardzo często jest porównywane do Holokaustu czy nazizmu, czyli to był po prostu zbrodniczy system i każdy, kto w nim uczestniczył, jest współwinny, że ta instytucja jednak trwała i nie ma czegoś takiego jak dobry plantator.
Dokładnie.
I w filmie to jest pokazane, bo tam jest ten Ford, który na początku się wydaje dobrym, ale widać, że ta jego dobroć jest bardzo powierzchowna, bo on jest dobry wtedy, kiedy go nic nie kosztuje, ale w momencie, kiedy powiedzmy jego interesy ekonomiczne są zagrożone, Salomon wyznaje mu prawdę, mówi, że jest wolnym człowiekiem i prosi go o pomoc, to on wtedy wypiera jak gdyby ten fakt i też ma do niego pretensje, że on nie okazuje mu wdzięczności za jego pomoc, wspaniałomyślność, łaskawość.
Cofnijmy się jeszcze na początek filmu, kiedy poznajemy Salomona Northupa. Widzimy, że to jest wolny człowiek, że ma żonę, ma dzieci, mieszka w Saratodze w stanie Nowy Jork i on podczas spaceru w parku spotyka dwóch facetów. To Mr. Brown i Mr. Hamilton, tak ich poznajemy. I oni oferują mu pracę. Kilka występów jako skrzypek. Proponują mu niemałe pieniądze, wspólnie jedzą kolację, wspólnie się śmieją, a potem Northup okazuje się, że zostaje odurzony i trafia do niewoli. Tak to wyglądało w książce?
Dokładnie w ten sposób, nawet te liczby się zgadzają, bo chyba w filmie on też dostaje $43,
tak.
A umawiali się $1 dziennie plus $3 za występ. On też był zaskoczony, że otrzymuje dużo większą kwotę niż się pierwotnie spodziewał. Tam też było kilka, oczywiście w książce było więcej detali. On podkreśla w tych swoich wspomnieniach, że nie miał powodu, żeby im nie ufać. Oni nawet zadbali o to, że w momencie, kiedy on opuszczał już wolny stan Nowy Jork i wkraczał na teren stanu niewolniczego Delaware, to żeby zaopatrzył się w papiery poświadczające, że jest wolnym człowiekiem. Jemu to nawet do głowy nie przyszło, że coś takiego jest potrzebne, że coś takiego jest wymagane. I właśnie też w ten sposób wielu wolnych, czarnoskórych ludzi traciło wolność. To jest też taka historia współwięźnia, którego spotyka później, który tak sobie po prostu podróżował bez papierów poświadczających jego wolność po Stanach Południowych, aż w końcu został zatrzymany. Uznano, że jest niewolnikiem i najpierw trafił do więzienia, a później został sprzedany. Także on na początku był przekonany, że ci ludzie chcą mu pomóc i dokładnie film to bardzo wiernie pokazuje, jak to wyglądało. Oni go odurzyli, on stracił świadomość i później, gdy się obudził, to już był skuty kajdanami. W książce jeszcze on ma jakieś wątpliwości, czy to rzeczywiście było jak gdyby z góry zaplanowane, czy może coś się wydarzyło, o czym on nie wie, ale już potem, jak ukazała się publikacja, tych dwóch jegomościów aresztowano. Oni oczywiście nie nazywali się tak, jak podawali. Mieli inne nazwiska, ale ich tożsamość udało się ustalić, ponieważ pewien czytelnik skojarzył, był po prostu ich znajomym i skojarzył pewne fakty. Okazało się, że właśnie tego dnia, kiedy Salomon został najpierw odurzony jakąś substancją, a następnie sprzedany w niewolę, on się spotkał z tymi panami, którzy wówczas mówili mu, żeby czasem nie używał ich prawdziwych nazwisk. I później też chyba w czasie tej rozmowy wynikło, że mają zamiar sprzedać jakiegoś niewolnika i uzyskać pewną kwotę pieniędzy. Więc udało się ich aresztować, postawić w stan oskarżenia. Ale podobnie jak zresztą handlarz niewolników, a James Birch, który też został aresztowany i postawiony w stan oskarżenia, zostali oni uwolnieni. No tutaj musielibyśmy wejść w jakieś skomplikowane materie prawne, ale w obydwu przypadkach sprawy nie zakończyły się skazaniem, mimo że wydawałoby się, że wina tutaj nie ulega żadnej wątpliwości.
Salomon, kiedy dostał się już do tej niewoli, trafił na plantację Williama Forda. I tenże William Ford, no tak jak już mówiliśmy, wydaje się niejako wyróżniać na tle tych innych plantatorów taką wrażliwością, taką dobrocią w stosunku do tych niewolników, co sam Salomon o nim pisał. W mojej opinii nigdy i nigdzie nie spotkałem bardziej uprzejmego, szlachetnego i wielkodusznego chrześcijanina niż William Ford, ale poprzez ludzi i powiązania był częścią systemu, na którym opierało się niewolnictwo. Pełna zgoda, ale chyba trzeba mu oddać to, że był po prostu bardziej ludzki dla tych swoich niewolników.
Jeśli chodzi o to, jak on jest przedstawiony w książce, to zdecydowanie tak. Tam też są pewne sceny, które nie znalazły się w filmie, które pokazują, że on rzeczywiście się troszczył o tych niewolników. Chciał im zapewnić jak najlepsze warunki. Chociaż znowuż, z punktu widzenia współczesnego czytelnika, to jest szalenie dwuznaczne. Jak on tam przekonuje tych właśnie plantatorów, którzy mieli w zwyczaju bić niewolników, że jednak to nie tędy droga, że lepiej po prostu z nimi porozmawiać, żeby zachęcić ich do cięższej pracy, że jednak ten bat to nie jest, no on nie przynosi takich dobrych rezultatów, jak właśnie taka rozmowa, powiedzmy, wychowawcza, że taki leniwy niewolnik, jakby tam z nim porozmawiać i wytłumaczyć mu, że jednak warto ciężej popracować, żeby zadowolić swojego pana, to tak bardziej jak on będzie pracował z wdzięczności serca, to tak po prostu jest. dużo lepsze wyniki to przyniesie. Również ten nadzorca, który w filmie zostaje pokazany jako postać niemal sadystyczna, bo on się przygląda tak obojętnie Salomonowi wówczas, gdy on wisi de facto na gałęzi. Tam jest taka scena, że on niemal pada ofiarą linczu, ponieważ ośmielił się uderzyć białego człowieka, który zresztą tak naprawdę był jego właścicielem. To w filmie zostało to troszeczkę zmienione, ale gdy Ford popadł w długi, to sprzedał go właśnie Tybicowi. Natomiast Tybic nie miał pieniędzy. Znaczy tak, on był mu winny pewne pieniądze, ponieważ on pracował dla niego i nie mógł mu zapłacić. I właśnie Salomon był formą zapłaty za wykonaną pracę. Natomiast ta wartość Salomona przewyższała wartość wykonanej pracy. W związku z tym on też miał, powiedzmy, część Salomona niejako w zastaw. I to było tym argumentem, którego użył nadzorca, dlaczego nie mogą go zabić, mimo tego, że jak gdyby teoretycznie on jest, Tybic był właścicielem Salomona i niby mógł z nim zrobić co chciał, ale właśnie nie do końca, ponieważ nie do końca Salomon był spłacony, tak? To on był taki, powiedzmy, częściowo wzięty w leasing i jeszcze nie całkowicie, czy powiedzmy na kredyt. I ten kredyt nie był jeszcze całkowicie spłacony. Jeśli mówimy o różnicach pomiędzy książką a filmem, to zupełnie inaczej z kart powieści wyłania się postać tego nadzorcy, który jest taki dobroduszny, życzliwy, pomagający, a w tym filmie on się patrzy takim obojętnym okiem na cierpienie bohatera, który właśnie no, niemal już wisi, tylko końcami palców dotyka ziemi i przeżywa straszliwe męczarnie, a ten nie podchodzi do niego, nie uwalnia go, nie pomaga mu, nie wiadomo dlaczego.
Mnie tam jeszcze jedna rzecz uderzyła. Dużo było przecież jeszcze niewolników. Oni się cały czas kręcą i żaden nie podchodzi, nie pomaga. Oprócz tej jednej dziewczyny, która, prawda, podaje mu wodę. Ale żaden z niewolników nie podchodzi, nie próbuje w jakikolwiek sposób oswobodzić tego Salomona. No i teraz pytanie, czy ci niewolnicy byli aż tak steroryzowani przez swoich właścicieli, że nie chcieli wdawać się w absolutnie żadne spory, żadne konflikty, żeby samemu nie oberwać?
To był taki pomysł na film, że taka wizja niewolnictwa się po prostu wyłania z tego filmu i być może jest to ilustracja jakiejś takiej bardziej ogólnej prawdy, że jednak, jeżeli popatrzymy na historię południa, no to mamy bardzo pokaźną populację niewolników. No to było 30% z całości populacji południa, no ale w niektórych miejscach oczywiście to nie było równomiernie rozłożone, więc w niektórych miejscach niewolnicy stanowili zdecydowaną większość. No a mimo tego nie mamy żadnych jakichś, mimo że oni byli źle traktowani, to nie mamy jakichś spektakularnych buntów. Jakoś ten system funkcjonuje. Chyba największe powstanie niewolnicze, które miało miejsce na południu, to było powstanie Neta Turnera. No i tam brało udział około 100 osób. Trwało ono 4 dni. No i ci zbuntowani murzyni zabili 55 osób. No więc biorąc pod uwagę te liczby, o których wcześniej wspomniałem, no to można pokusić się właśnie o taką tezę, że ci niewolnicy jednak byli mocno steroryzowani i tym wytłumaczyć sobie te fakty. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to jest pokazane w książce, to po pierwsze sytuacja Salomona nie była aż tak dramatyczna, jak to zostało przedstawione w filmie. On był związany, ale on nie był jeszcze powieszony. On się nawet zastanawia w tej książce, czy czasem nie położyć się na ziemi, bo ma taką możliwość. Ma jakąś tam możliwość ruchu, ma związane ręce, ma związane nogi i to, co mu najbardziej doskwiera, to jest ten niesamowity upał, bo on stoi w słońcu i tam rzeczywiście w pewnym momencie podchodzi do niego niewolnica i oferuje mu szklankę wody.
Ja, w filmie to jest tak przedstawione, że on musi stać na czubkach palców, żeby się nie udusić.
No więc to było inaczej. To było inaczej, nawet jak zobaczymy, bo tam są ilustracje, w tym oryginalnym wydaniu są ilustracje, to widać, że jednak on tam mówi o tym sznurze, że on mu tam zwisał u szyi, nie? On nie był naprężony,
tak,
i on nie był powieszony już na tym drzewie, tylko po prostu był jak gdyby przygotowany do tego powieszenia. Także jego sytuacja nie była aż tak dramatyczna, więc nawet jeżeli tam się toczyło gdzieś tam w tle życie, no to miało to jednak inną wymowę. To nie było tak, że tu jest jakieś cierpienie, które wymaga jakiejś natychmiastowej interwencji, no ale tu po prostu no, mamy taką sytuację, że stoi człowiek na słońcu w dosyć niewygodnej pozycji i można mu właśnie pomóc poprzez podanie szklanki wody.
Mówiliśmy o tym powstaniu, ale pytanie, czy tak wyglądała taka codzienna ich rzeczywistość, że wykonywali wszystkie polecenia potulnie, nie było żadnych konfliktów, nie sprzeczali się, nie walczyli o swoje. Bo takie twierdzenia, takie opinie można spotkać w artykułach, w publikacjach, no przede wszystkim w internecie, tak? Tam, gdzie jest to najłatwiej dostępne. Teraz skonfrontuję to. Można przeczytać, że niewolnicy uciekali specjalnie z plantacji, zazwyczaj nocą, na jakieś spotkania towarzyskie, spotkania religijne, spotykali się jakoś potajemnie. Czy rzeczywiście tak to wyglądało?
No nie do końca.
Nie do końca.
Tam w książce dosyć dobrze są opisane obchody świąt Bożego Narodzenia. I narrator podkreśla, że to jest właśnie to, co dawało im nadzieję, co powodowało, że jednak chciało im się rano wstawać, bo to był kolejny dzień, powiedzmy, gdy słońce zachodziło, to znaczyło, że jest jeden dzień mniej do świąt Bożego Narodzenia, że to było 363 dni w roku ciężkiej charówki, były te 3 dni świąt, kiedy po prostu bawili się, kiedy jedli do woli. Tam był taki zwyczaj, że wtedy niewolnicy byli zapraszani do sąsiedniej plantacji na obiad. Tam było jak gdyby taki jakiś grafik, że po prostu obiad świąteczny w pierwszym dniu jest u tego plantatora, w drugim dniu jest u drugiego plantatora, w trzecim dniu u trzeciego plantatora, i oni wtedy tak się przemieszczali z plantacji na plantację, jedząc obiady, które on wymienia różne potrawy, które były podawane, i to były takie, no dla nich to były wielkie rarytasy. To nie było to jedzenie, które zwykle dostawali na plantacji. Także te święta Bożego Narodzenia on wspomina z bardzo dużym sentymentem. Również była to okazja do spotkań towarzyskich, ponieważ niewolnicy z różnych plantacji integrowali się, rozmawiali. Była to również okazja do nawiązywania jakichś tam kontaktów damsko-męskich. Jeśli chodzi o ten aspekt życia na plantacji, no to on też to omawia w kontekście właśnie problemu małżeństwa, że niewolnicy zawierali związki małżeńskie, natomiast to oczywiście było za pozwoleniem plantatorów, przy czym plantatorzy wręcz do tego zachęcali, zwłaszcza plantatorzy, którzy byli właścicielami niewolnic, no bo to oznaczało w jakiejś tam perspektywie powiększenie ich stanu posiadania. Natomiast też to nie było takie, powiedzmy, legalne małżeństwo, ponieważ oni byli traktowani jako tak naprawdę rzeczy, część własności plantatorów, więc możliwe też były bigamie czy poligamie. Jedna kobieta, jeden mężczyzna mógł mieć w zasadzie dowolną ilość żon, mężów, jeżeli tylko wyraził na to zgodę plantator. Też z takich ciekawostek, w niedzielę był dzień wolny, więc w niedzielę nie musieli pracować. Natomiast jeżeli była taka sytuacja, że trzeba było wykonać jakąś pracę na polu, bo czasami tak jest, że jednak no, trzeba pewne rzeczy zrobić, tak, to wówczas otrzymywali zapłatę. I też, jeżeli był dzień wolny, to oni mogli dobrowolnie podjąć się jakiejś pracy zarobkowej za zgodą pana. I wówczas te pieniądze, które zarobili, też jak gdyby mogli przeznaczyć na swoje własne potrzeby, które najczęściej były bardzo proste. Tam Salomon mówi, że nie dostawali sztućców, nie dostawali talerzy. Jeśli ktoś chciał mieć tego typu luksusy, to musiał sam sobie zakupić we własnym zakresie. A on miał o tyle dobrą sytuację, że właśnie był tym skrzypkiem, więc mógł sobie łatwo dorobić, był zapraszany na różne okazje, uroczystości, wydarzenia, i tam śpiewał i otrzymywał zapłatę, więc mówi, że miał kiedyś bardzo dużą sumę pieniędzy, przynajmniej jak na te niewolnicze standardy, które lubił sobie przeliczać wieczorem, i to sprawiało, że czuł się trochę lepiej. Także w tym okrutnym systemie były pewne wentyle bezpieczeństwa, które właśnie mogły powodować to, że jednak niewolnicy nie buntowali się i też nie popadali w taką totalną apatię. Bo jak gdyby z takiego czysto, powiedzmy, ekonomicznego punktu widzenia, no to nie był pożądany stan rzeczy. Taki niewolnik pogrążony w takiej głębokiej apatii, on nie był w stanie jak gdyby efektywnie, wydajnie pracować.
Dlatego właśnie o to pytam, bo w filmie to właściwie tylko terror i nic więcej.
Znaczy, no był terror, oczywiście był terror, ale były też jakieś tam, powiedzmy, drobne zachęty. Była ta niedziela, która była dniem wolnym od pracy. Również była możliwość właśnie odwiedzin znajomych, rodziny, żony, męża w innej plantacji. Pan musiał wydać przepustkę niewolnikowi, czyli taką, on tam pisał na kartce papieru, że ten a ten niewolnik jest moją własnością, opisywał czasami jego wygląd fizyczny, czy jej wygląd fizyczny i on w tym a tym dniu udaje się tam i tam za moją zgodą. I jeżeli niewolnik miał taką przepustkę, no to on wtedy mógł się swobodnie poruszać, powiedzmy, po pewnym terytorium. Oni też mieli stosunkowo dużo swobody, ponieważ założenie było takie, że oni tak nie mają gdzie uciec, nie mają co ze sobą zrobić, więc nie musiał nikt ich gdzieś tam zamykać, wiązać, chodzić za nimi. Można ich było wypuścić gdzieś i oni wracali, bo nie mieli gdzie uciec. Ale tam też był taki zwyczaj, że taki niewolnik zaopatrzony w taką przepustkę nie musiał brać żadnego jedzenia na drogę. Mógł wstąpić po drodze na jakąś inną plantację i tam w kuchni zawsze mu dano coś do jedzenia.
W ten sposób to wyglądało.
Tak. I nawet ten Tybic, który jest przedstawiony jako taki sadysta, on w pewnym momencie tam się lituje nad Salomonem i wystawia mu taką przepustkę i wówczas Salomon może odwiedzić swoich znajomych na plantacji Forda, bo wtedy on pracował w innym miejscu akurat.
A jak amerykańska opinia publiczna patrzyła na to niewolnictwo? Też władze Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle szerzej może mieszkańcy Ameryki? Dlaczego o to pytam? Ponieważ w filmie pojawia nam się Kanadyjczyk Samuel Bass i on w rozmowie z Solomonem, no widać po nim, że ma bardzo negatywny stosunek do tego niewolnictwa, do tak złego traktowania tej czarnoskórej ludności. No i teraz pytanie, czy takich Samuelów w Ameryce było więcej?
No zdecydowanie. No historia Stanów Zjednoczonych to jest właśnie historia, poniekąd można w ten sposób spojrzeć na historię Stanów Zjednoczonych jako właśnie historię sporu pomiędzy tymi Stanami Południowymi, dla których niewolnictwo jest de facto podstawą ekonomiczną ich bytu, a Stanami Północnymi, które potępiają niewolnictwo bardzo stanowczo, no ale też mogą je potępiać, ponieważ ich gospodarka w żaden sposób nie opiera się na niewolnictwie. Mamy tą gospodarkę opartą na wielkich plantacjach, które wymagają, żeby mogły funkcjonować taniej siły roboczej lub wręcz darmowej siły roboczej. I mamy północ, gdzie mamy handel, drobne rzemiosło i tam nie ma potrzeby używania niewolników. Jest potrzeba wykwalifikowanej siły roboczej. I taki wolny człowiek, wykształcony, jest właśnie tym pożądanym, powiedzmy, pracownikiem na północy. I to też jak gdyby przekładało się na wiele kwestii, bo na przykład północ była zainteresowana tym, żeby właśnie wprowadzać cła i taryfy na towary sprowadzane z zagranicy, bo oni chcieli wytwarzać własne produkty. Natomiast południe było jak najbardziej przeciwne temu, ponieważ de facto wszystko było sprowadzane z zagranicy. To była gospodarka, która była oparta w zasadzie jedynie na bawełnie. Bawełna to stanowiła chyba 90% produktu krajowego brutto Stanów Południowych. Więc tutaj był szereg tych konfliktów, no ale też to się przekładało na światopogląd. No, na północy to bardzo zdecydowanie potępiano niewolnictwo. Podczas gdy na południu no, uważano, że to jest... No próbowano jakoś to sobie racjonalizować. W filmie widzimy, że religia była używana właśnie do racjonalizacji niewolnictwa.
Tutaj Epps wygłasza, no może nie wygłasza, raczej czyta niewolnikom fragmenty Biblii, które mają potwierdzać niejako jego prawo do tego, że może tych niewolników mieć, że w ogóle niewolnicy są i że ma prawo nad nimi sprawować władzę, że to jest coś, co w ogóle zostało dane mu niejako przez Boga.
Tak, dokładnie. No to było takie bardzo średniowieczne, powiedzmy, rozumienie chrześcijaństwa, które opierało się na tym przekonaniu, że jest jakiś taki naturalny porządek rzeczy i w tym naturalnym porządku rzeczy właśnie niewolnik też funkcjonuje gdzieś tam. Znaczy generalnie tam, gdzie człowiek się urodził, tam musi już zostać i to jest po prostu to miejsce, które zostało mu jakby nadane przez Boga. Bo ten system średniowieczny, on był dosyć stabilny. On się po prostu opierał na takim przekonaniu, że jeżeli ktoś się urodził chłopem, no to on musi zostać chłopem, a jeżeli ktoś się urodził szlachcicem, no to on jest tym szlachcicem i to jest zgodnie z wolą Pana. Natomiast też niewolnictwo było bardzo mocno kontestowane też z tych względów religijnych. Kwakrzy, którzy byli jednymi z pierwszych, którzy opowiedzieli się bardzo zdecydowanie przeciwko niewolnictwu, to oni to zrobili z pobudek religijnych. Oni uważali, że właśnie Bóg uczynił wszystkich wolnymi i niewolnictwo jest sprzeczne z prawem naturalnym, z prawem boskim. No i to jest też to stanowisko, które wykłada Bass pod koniec filmu. Więc te argumenty religijne były używane przez jedną i przez drugą stronę, że były właśnie No, z jednej strony mamy to pokazane w filmie, jak plantatorzy czytają Biblię niewolnikom. I tutaj lekcja, która płynie z Biblii, to jest, że posłuszeństwo jest tą cnotą, którą niewolnik powinien opanować i praktykować.
To jeszcze na koniec. Czy sposób, w który Salomon odzyskuje tą wolność, jest zgodny z tym, co on napisał potem w tej swojej autobiografii? Bo w filmie widzimy, że on niejako zostaje rozpoznany, że prawnie zostaje ustalone to, że on jest wolnym człowiekiem, a nie niewolnikiem. Epps oczywiście się buntuje, twierdzi, że to jest jego niewolnik, a nie jakiś tam wolny człowiek. Przecież 12 lat był w niewoli, ja go kupiłem. No ale Salomon odzyskuje wolność, trafia do rodziny. Czy tak to właśnie wyglądało?
Znaczy, prawne ustalenie jego tożsamości to nie było aż tak trudne, bo tam były osoby, które go znały, one przyjechały na miejsce i go rozpoznały. Również on został niejako przesłuchany, podał imiona swoich dzieci. Akurat w filmie miał tylko dwójkę dzieci, w rzeczywistości miał trójkę. Podał nazwisko swojej żony, podał adres. To też tutaj troszeczkę zostało to zmienione w stosunku do książki, bo w książce wydostaje go z tej niewoli prawnik, który jest potomkiem właśnie, to jest taka skomplikowana trochę sytuacja, ale to jest człowiek o tym samym nazwisku, Henry Northup, ponieważ niewolnicy przejmowali nazwiska swoich panów. A Salomon urodził się już jako wolny człowiek, natomiast jego ojciec należał do pana Northupa, który był ojcem Henry'ego. Więc oni utrzymywali w dalszym ciągu jakąś tam relację i on się opiekował byłymi niewolnikami ojca w ten sposób. Natomiast on był prawnikiem i on wiedział po prostu, jak te rzeczy należy zrobić. On również był wyposażony w szereg listów polecających. Najpierw się udał do Waszyngtonu, rozmawiał z senatorem z Luizjany. On mu udzielił poparcia. On już wiedział mniej więcej, gdzie Salomon się znajduje, ale nie wiedział dokładnie, na której plantacji. Może o tym warto powiedzieć kilka słów, że jednak Bass był autentycznie przestraszony i on pisząc ten list dopuszczał taką możliwość, że ktoś ten list przechwyci, ustali tożsamość nadawcy tego listu i spotkają go jakieś konsekwencje, nawet jeżeli to nie będą konsekwencje prawne, bo de facto on tutaj nie łamie prawa, to jednak on szkodzi tutaj bardzo mocno plantatorom i oni mogliby mu chcieć wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. A skądinąd wiemy, że takie sytuacje miały miejsce, że ci plantatorzy byli bardzo krewcy. I Northup opisuje w swojej autobiografii zabójstwa, które miały miejsce w trakcie takich sporów sąsiedzkich. Także to nie była taka niespotykana rzecz, że plantator, który obraził się na innego plantatora, szedł ze strzelbą i tam w ten sposób regulował ten spór. Także ten list był dosyć taki niejasny i tam nie było podane nazwisko Bassa, nie było podane nazwisko Eppsa, nie była podana właśnie nowa tożsamość i to było trudnością, bo nie było powiedziane, że Salomon Northup nazywa się teraz Platt Epps. To nie było podane. To trzeba było ustalić. No i to się udało jakimś tam szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo jednak Henry spotyka w pewnym momencie Bassa. No to też taka to koincydencja, prawda, jak z jakiegoś filmu sensacyjno-przygodowego, bo gdyby oni na siebie nie natrafili, to rzeczywiście trudno było odnaleźć tą konkretną plantację. Bo wiadomo było, że z tego listu, wiadomo było, że Salomon przebywa na jakiejś tam plantacji w takim dosyć dużym rejonie i tyle. I można było jeździć od plantacji do plantacji i pytać się o Salomona Northupa, ale on już wówczas miał inne imię, inne nazwisko i każdy zapytany odpowiedziałby zgodnie z prawdą, że nic nie wie o takim człowieku. Więc tutaj no, miał sporo szczęścia. Natomiast w momencie, kiedy już jak gdyby oni na niego natrafili, no to mamy świadka, mamy pewne fakty, które można zweryfikować, więc tu jak gdyby to nie stanowiło problemu. Natomiast odnalezienie go na tej plantacji to rzeczywiście było spore wyzwanie i to się udało w zasadzie, no można powiedzieć, że przypadkiem jednak, bo Bass też był bardzo podejrzliwy i bał się przyznać, że to on napisał ten list. No ale jakoś się w pewnym momencie dogadali. On wtedy przekazał te inne informacje, które umożliwiły odnalezienie Salomona i dzięki temu odzyskał wolność.
Moim i Państwa gościem był Michał Palmowski, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.